Minęła godzina 18, to mówi Paryż RFI. Dzień dobry, poniedziałek, 23 października, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie z paryskiego studia, za którym, jak widać po szybach, Paryż płacze, czyli deszczowo i pochmurnie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Sylwią Gibbs i ze Stefanem Rigerem, który również przejrzał dla Państwa dzisiejszą prasę francuską, zwracając uwagę na artykuł w Libération o tym, jak to europejska piątka uratowała twarz w czasie spotkania z Putinem. W drugiej magazynowej części naszego spotkania nadamy powtórzenie magazynu Eureka pióra Piotra Rosuchowicza. Ludwik XIV mawiał o Tokaju, że to wino królów i król win. Dzisiaj ten szczep będzie bohaterem felietonu poświęconego sprawom gospodarczym, którego autorem jest Wojciech Sikora. W felietonie sportowym mowa będzie o meczu jesieni, o spotkaniu dwóch olimpików, Marsylia i Lyonu. Na zakończenie mamy do Państwa kolejną lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Valérie Wayet. Tyle zapowiedzi, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Uroczystym podniesieniem flagi i złożeniem kwiatów pod pomnikiem pamięci ofiar 25 października 1956 roku rozpoczęły się rano obchody powstania w Budapeszcie. Rewolucja na Węgrzech rozpoczęła się dokładnie pół wieku temu od zorganizowanego przez węgierskich studentów wiecu na znak solidarności z wydarzeniami polskiego października. Była to utopiona we krwi przez interweniującą armię radziecką próba uwolnienia się spod sowieckiego jarzma i komunistycznej dyktatury. Wojska radzieckie wkroczyły do Budapesztu 4 listopada. 2,5 tysiąca Węgrów zginęło, 20 tysięcy zostało rannych, 200 tysięcy opuściło kraj. Dzisiaj kwiaty złożyły delegacje kilkudziesięciu państw, w tym delegacja z Polski, na czele której stoi prezydent Lech Kaczyński. W gmachu parlamentu węgierskiego przedstawiciele tutejszych władz oraz zaproszeni na uroczystości goście zagranicy podpisali deklarację wolności. W parlamencie głos w czasie uroczystości zabrali premier Ferenc Gyurcsány i przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.
W przesłaniu skierowanym na ręce prezydenta Węgier László Sólyáma papież Benedykt XVI pochwalił niezależność opinii na temat stosunków między obywatelami a państwem, którą naród węgierski potrafił zachować pomimo stuleci ucisku. Papież podkreślił, że w ostatnim okresie uciskającym był komunizm sowiecki. W przesłaniu papieskim mowa dalej o tym, że obchody rocznicy węgierskiego powstania powinny pobudzić do refleksji na temat ideałów i wartości moralnych, etycznych i duchowych, które ukształtowały Europę. Przemówienie w parlamencie węgierskim wygłosił przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Mówił o nadzwyczajnej odwadze bohaterów 1956 roku, którzy walczyli za swą ojczyznę, ale także za wszystkich żyjących pod uciskiem dyktatury. Odwaga tych często anonimowych bohaterów stała się fundamentem nowych demokracji i zjednoczenia Europy, powiedział Barroso w imieniu Unii Europejskiej.
Premier Węgier, którego ustąpienia po niedawnych skandalach, jakie wstrząsnęły węgierską sceną polityczną, domaga się opozycja, uważa, że podziały polityczne obecnej chwili nie powinny być przekładane na to, co stało się przed pół wiekiem. Opozycyjna prawicowa partia Fidesz zbojkotowała uroczystości. W Budapeszcie doszło do zamieszek. W dwóch miejscach policja musiała użyć gazów łzawiących, aby rozpędzić skrajnie prawicowych demonstrantów. Zamieszki miały miejsce w pobliżu jednego z dworców kolejowych i budynku parlamentu. W innym miejscu policja użyła armatek wodnych, a na placu Elżbiety gumowych kul. Także mieszkająca w Rumunii mniejszość węgierska uczciła rocznicę powstania. Pół wieku temu tam też odbywały się manifestacje poparcia, które zakończyły się falami masowych aresztowań młodych Węgrów i popierających ich Rumunów. Rumunia otworzyła na swoim terytorium korytarz, którym dotarły na Węgry kolumny czołgów radzieckich. Potem przyjęła jednak premiera Węgier, zwolennika reform Imre Nagy, którego w końcu wydała dwa lata później komunistycznym władzom w Budapeszcie, tym samym podpisując wyrok śmierci na Nagya, zgładzonego przez reżim Janosza Kadara i komunistyczne władze na Węgrzech. Słuchają Państwo Paryża RFI. W Bułgarii mimo zdecydowanej przewagi byłego przywódcy partii socjalistycznej Parvanova, który uzyskał 64% głosów, konieczne jest przeprowadzenie drugiej tury wyborów prezydenckich, a to dlatego, że frekwencja była niewielka, gdyż nie przekraczała 50% uprawnionych do głosowania. Zaskakującą zmianą na bułgarskiej scenie politycznej jest pojawienie się na drugim miejscu przeciwnika imigracji populisty Volena Sidorova, który rozbija dotychczasowy dwubiegunowy układ, podział na umiarkowaną lewicę i prawicę. Sidorov jest przeciwnikiem wejścia Bułgarii do Unii Europejskiej i zwalcza rumuńską i turecką mniejszość. Oddało na niego głosy ponad 21%, ponad dwa razy więcej niż na kandydata prawicy Berenova, na którego głosowało niecałych 10%.
Według jednego z bułgarskich politologów wyborcy wybrali mniejsze zło. Ognian Minczew zilustrował ten pogląd następująco. Wyjeżdżając na wakacje, któremu sąsiadowi powierzyłby pan swojego psa? Parwanowowi czy Siderowowi? No tak, tylko to może nie wystarczy jako uzasadnienie głosowania wszystkich wyborców. Zdaniem Minczewa wyniki ujawniły przebudowę bułgarskiej sceny politycznej. Po raz pierwszy polityk, którym okazał się Parwanow, zebrał ponad 60% głosów wyborców ze wszystkich horyzontów politycznych. Bułgarski dziennik 24 Czasa twierdzi, że głosowano na Parwanowa, gdyż rządząca partia socjalistyczna, z którą jest utożsamiany, prowadzi politykę prawicową, zamieniając byłych komunistycznych funkcjonariuszy w kapitalistów. Na ultranacjonalistę Siderowa głosowali, zdaniem jednego z politologów, nie ludzie biedni, lecz ci, którzy utracili status społeczny i musieli wybrać mniej prestiżowy zawód. Skądinąd do najbiedniejszej warstwy ludności należy w Bułgarii mniejszość turecka i cygańska, przeciw której wymierzone były głosy oddane na Siderowa.
Wybory, tyle że komunalne i do Senatu, odbyły się również w Czechach. Niespodziewanie dobre wyniki uzyskała partia urzędującego premiera Mirka Topolanka.
Wyższa Izba czeskiego parlamentu powstała dopiero 10 lat temu i od tego czasu co 2 lata wymieniana jest trzecia część jej składu. To trochę inaczej niż w Polsce, gdzie Senat rozwiązuje się wraz z Sejmem. Po tegorocznych wyborach do Senatu premier Mirek Topolanek znów ma powody do radości. W pierwszej rundzie kandydaci jego partii uplasowali się na pierwszych i drugich miejscach w 26 na 27 okręgów, w których odbywało się głosowanie. To znaczy, że w przyszły piątek i sobotę będą walczyć o mandaty. Jeśli 14 z nich odniesie sukces, konserwatyści będą mieć w Senacie absolutną większość. Jeśli zdobędą 22, będzie to nawet większość konstytucyjna. Sukcesami dla partii wciąż jeszcze urzędującego premiera zakończyły się także wybory komunalne. W 26 z 30 największych czeskich miast konserwatyści plasowali się na pierwszym miejscu. W Pradze i 5 dalszych dużych miastach nie będą nawet potrzebować niczyjego wsparcia, by rządzić. Inną sprawą jest, czy jednak zdecydują się tam na rozwody z dotychczasowymi partnerami, na przykład z socjaldemokratami w stolicy. W końcu obie partie rządziły tam 8 lat wspólnie i 8 lat patrzyły sobie na ręce. Być może wiedzą teraz zbyt dużo o sobie, by mogły się rozstać, spekulują znawcy czeskiej sceny politycznej. Szef socjaldemokratów, a zarazem były premier, Jerzy Parobek, nie traci czasu na komentowanie zwycięstw konserwatystów. Chętnie natomiast mówi o osiągnięciach swojej partii. Rzeczywiście, także socjaldemokratom poszło tym razem lepiej niż poprzednio, choć daleko im do sukcesu prawicowych rywali. Do drugiej rundy wyborów do Senatu przeszło 11 socjaldemokratycznych kandydatów, poprzednim razem tylko jeden, który potem został senatorem. Ale bój się nie skończył. Parobek wierzy, że jeszcze sporo może uratować, dlatego wezwał do utworzenia koalicji przeciw partii Topolanka. Sytuacja przypomina trochę pierwsze wybory do Senatu sprzed 10 lat, kiedy wybierana była cała Izba. Otóż wtedy konserwatyści wprowadzili do drugiej tury swych kandydatów w aż 80 okręgach z 81. Wtedy wszyscy zjednoczyli się przeciw nim i w dogrywce partia, którą kierował wówczas Václav Klaus, zyskała tylko 32 mandaty. To tylko jest oczywiście w cudzysłowie, bo i tak oznaczało zwycięstwo. Tym razem sytuacja jest inna. Apel ekspremiera odrzucili tak Zieloni, jak i Chadecy. Pan Parobek nie powinien budować koalicji przeciw komuś, lecz na rzecz Republiki Czeskiej. Tak szef Chadeków, Jan Kasal, skwitował propozycję stworzenia wspólnego frontu. Nie będzie więc żadnej koalicji przeciw konserwatystom. Z całą pewnością nie dlatego, że Zieloni i Chadecy nie chcą walczyć o miejsca w Senacie. Chcą, ale nie w ten sposób, jak to od czerwcowych wyborów robi szef socjaldemokratów. Jego arogancja zniechęciła już nie tylko rywali i potencjalnych partnerów, ale i, jak się właśnie okazało, także wielu wyborców. Weekendowe sukcesy jednak niczego nie zmieniły w tym najważniejszym. Partia premiera nie ma dość siły, by rządzić. Teraz więc przychodzi znów kolejna prezydenta. Czy Václav Klaus ma jakiś pomysł? Tego naprawdę nikt nie wie. I to nie tylko dlatego, że szef państwa przebywa w Budapeszcie na obchodach rocznicy węgierskiego powstania. Prezydent zamierza bowiem zachować milczenie co najmniej do momentu zakończenia drugiej rundy wyborów do Senatu, czyli do soboty. I słusznie, bo wraz z zakończeniem głosowania uspokoją się też nastroje na scenie politycznej. A wtedy być może okaże się, że w obecnym parlamencie jest jednak możliwe utworzenie rządu, a mianowicie przez wielką koalicję konserwatystów i socjaldemokratów. Zresztą wtedy będzie to już być może bardzo wielka koalicja, posiadająca konstytucyjną większość w obu izbach parlamentu. A wtedy obaj koalicjanci będą mogli tak zmienić ordynację wyborczą, by sobie zapewnić przyszłość. Z Pragi dla RFI mówił Marek Pędziwol.
W Moskwie na spotkaniu rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa i europejski komisarz do spraw stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej Benedikt Ferrero-Waldner obydwie strony wyraziły nadzieję na rozwiązanie na drodze dyplomatycznej kryzysu spowodowanego irańskim programem nuklearnym. Ławrow nie chciał odpowiedzi na pytanie, czy Rosja zawetuje ewentualną rezolucję ONZ nakładającą sankcje wobec Iranu. Słucham Państwo Paryża RFI. Francuski wywiad wewnętrzny ostrzega przed groźną sytuacją, jaka panuje na przedmieściach francuskich miast.
Na parę dni przed rocznicą zeszłorocznej zadymy, która ogarnęła niemal całą Francję, nota Renseignement Généraux, cytowana przez Le Figaro, przestrzega przed potencjalnie wybuchową sytuacją na podmiejskich blokowiskach, szczególnie w regionie paryskim. Potwierdzają to pesymistyczne sygnały wysyłane przez merów, stowarzyszenia, związki policjantów. Ze szczególnym zaniepokojeniem obserwowany będzie Clichy-sous-Bois, gdzie przed rokiem 27 października dwóch uciekających przed policją młodzieniaszków zginęło od porażenia prądem, co było detonatorem zamieszek. Tej jesieni na kilku podparyskich przedmieściach sytuacja wydaje się znowu niebezpiecznie zaogniać. Ci spośród nielicznych policjantów, którzy ośmielają się jeszcze zapuszczać na niektóre z osiedli opanowanych przez bandy, wpadają raz po raz w zastawione rozmyślnie zasadzki. Dobierający się do policji napastnicy są coraz młodsi, podkreśla raport wywiadu, i co więcej, wspierani są czasem przez dorosłych, nastawionych wrogo do sił porządku. Renseignement Généraux obawiają się również, że zamieszki nie będą jak dotychczas spontaniczne, lecz mogą nabrać zorganizowanego charakteru i że nie skończy się na podpalaniu samochodów, lecz dojść może do bezpośredniej konfrontacji z instytucjami państwa na czele z policją.
W Maroku poinformowano, że tamtejsza policja w ubiegłym tygodniu zatrzymała 114 nielegalnych imigrantów. Aresztowań dokonano w północnej części kraju. Przy okazji udało się zlikwidować dwie siatki zajmujące się przemycaniem nielegalnych imigrantów. Słuchają Państwo Paryża RFI. 6 Palestyńczyków zginęło w wyniku ataku wojska izraelskiego, którego oddziały wtargnęły do strefy Gazy w jej północnej części. Atak nastąpił w chwili, gdy Palestyńczycy rozpoczynali święto Eid al-Fitr, kończące Ramadan. Przemawiając do 20 tysięcy Palestyńczyków, premier władz autonomicznych Ismail Haniyeh, który wywodzi się z Hamasu, zaapelował o jedność i ostawianie oporu Izraelowi. Oddał hołd męczennikom, którzy polegli z rąk żołnierzy izraelskich i więźniom znajdującym się w izraelskich zakładach karnych. Jak wynika z informacji, które napłynęły do nas za pośrednictwem Agence France Presse, w Bagdadzie przeprowadzono co najmniej 4 zamachy samobójcze. Co najmniej 3 osoby zginęły, około 20 zostało rannych, a AFP donosi, że w tej chwili nad Bagdadem, nad którym zapadły już ciemności nocy, widać światła reflektorów z amerykańskich śmigłowców patrolujących miasto, a także słychać odgłosy broni maszynowej. Jednocześnie AFP podkreśla, że wprawdzie dzisiaj Ramadan się kończy, jeśli chodzi o sunnitów, to jednak szyici będą obchodzili zakończenie tego święta dopiero we wtorek i niestety oczekuje się do tego czasu będzie dochodziło również do krwawych zamieszek. W Afganistanie przebywający w ukryciu przywódca talibów Mullah Mohammad Omar zapowiedział nasilenie ataków na wojska sił pokojowych przebywające w tym kraju. Omar nie zostawił również suchej nitki na Organizacji Narodów Zjednoczonych, twierdząc, że nie uczyniła ona niczego, aby rozwiązać problemy, przed jakimi stoi świat islamu. Wymienił przy tym Palestyńczyków, Irak i Kaszmir. W Afganistanie przebywa około 40 tysięcy żołnierzy wchodzących w skład pokojowych. Większość z nich to żołnierze państw NATO. Według komisji parlamentarnej w czasie zamieszek w Etiopii w maju ubiegłego roku zginęło niemal 200 osób, znacznie więcej niż oficjalnie podawano.
Według oficjalnego bilansu podczas zamieszek, które wybuchły po kontrowersyjnych wyborach parlamentarnych, zginąć miało 58 osób, wśród nich 7 policjantów. Według raportu sędziego Walde Michaela 193 osoby zginęły od kul lub pobicia, wśród nich 7 policjantów. Zamieszki wybuchły, kiedy opozycja oskarżyła rząd o sfałszowanie wyników wyborów. Zwyciężyła partia władzy. Według raportu policja dopuściła się prawdziwej masakry. Większość zabitych to ludzie młodzi. Śledztwo przeprowadzone zostało na wniosek nowo wybranego parlamentu, ale przewodniczący komisji, wymieniony sędzia Walde Michael, na skutek pogróżek i nacisków ze strony samego premiera Etiopii opuścił Addis Abebę i ukrywa się gdzieś w Europie. Według nowego przewodniczącego parlamentarnej komisji śledczej raport ma być niebawem przedstawiony w parlamencie.
W Bangladeszu w wyniku kolizji promu z łodzią wiozącą zaopatrzenie co najmniej 15 osób utonęło. Do tragedii doszło w pobliżu stolicy kraju Dhaki. Prom, który poszedł na dno, przewoził 150 osób. Kolejnych 10 pasażerów zginęło, a około 50 zostało rannych w wyniku czołowego zderzenia dwóch autokarów w środkowej części Bangladeszu. Do tego typu tragedii dochodzi tutaj niestety bardzo często ze względu na niewystarczające przepisy bezpieczeństwa oraz na zabieranie zbyt dużej liczby pasażerów. Zakończenie Ramadanu i święto Eid al-Fitr spowodowało, że w ciągu weekendu w Bangladeszu Bangladeszu przemieszczało się około 1 000 000 osób. Ponad 500 000 osób podpisało się pod petycją, której autorzy domagają się zwolnienia więźniów politycznych w Myanmar, czyli w Birmie. Ocenia się, że w tutejszych zakładach karnych przebywa około 1100 osób więzionych za poglądy polityczne i za działalność opozycyjną. Autorzy petycji domagają się od władz wojskowych, aby podjęły rozmowy z opozycją. I to były wiadomości wieczorne RFI z Paryża. Cóż to za dzielna piątka, która uratowała twarz Unii Europejskiej w czasie spotkania z Putinem? Pisze o tym dzisiejsza gazeta Libération, a mówić będzie o tym autor dzisiejszego przeglądu prasy, Stefan Rieger. Posłuchajmy.
Aigars Kalvitis, Lech Kaczyński, José Borrell, Andrés Fogh Rasmussen, Fredrik Reinfeldt. Zapamiętajcie te nazwiska, radzi Jean-Claude Homer Libération. Ta piątka uratowała honor Europy w konfrontacji z władcą Kremla. Niektóre z tych nazwisk zapamiętamy być może lub zechcemy szybko zapomnieć z innych całkiem powodów, ale nie odbiegajmy od tematu. Na przekór bajeczkom rozpowszechnianym przez Pałac Elizejski, kolacja z Putinem w fińskim Lahti nie miała nic z sielanki, i rychło przerodziła się w zimny bufet, jak to ujmuje zresztą w tytule lewicowy dziennik. Atmosferę, która miała być przyjacielska, ochłodzili najprzód premier Łotwy i polski prezydent, ostro przepytując rosyjskiego przywódcę na temat Gruzji i Czeczenii, a zmrozili ją do reszty przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz premierzy Danii i Szwecji, domagający się wyjaśnień w sprawie zabójstw dziennikarzy, a zwłaszcza Anny Politkowskiej. Putin rzecz jasna nie puścił tych impertynencji płazem, reagując na swój sposób, to jest brutalnie, ciągnie wysłannik Libération. Najmocniej dostało się Josepowi Borreliowi, który ośmielił się zapytać prezydenta Rosji, czy jego kraj jest jeszcze aby demokracją. Hiszpan usłyszał w odpowiedzi, że w jego z kolei kraju wszyscy burmistrze są skorumpowani i siedzą w więzieniu. Ci wszyscy to akurat tylko burmistrzowa Marbelli. A Romano Prodi dowiedział się też przy okazji od Putina, że mafia jest słowem włoskim, nie rosyjskim. I gdyby nie interwencja Paryża, Berlina i Rzymu, kolacyjka w Lahti przerodziłaby się łacno w bijatykę. Europejczycy tymczasem zrobili wszystko, by zestroić skrzypce, wygładzić kanty, nie dopuścić do upolitycznienia spraw energii, co było głównym tematem szczytu. No i Putin znowu ich ośmieszył, nie ustępując ani o cal w żadnej z kwestii uznanych przez nich za kluczowe. Czy warto wciąż dawać się ośmieszać, czy nie lepiej byłoby ustalić w końcu jakiś wspólny kodeks postępowania, gdy idzie się na kolację z diabłem, pyta retorycznie Pierre Askiwe w wstępniaku z Libération, zażenowany mocno faktem, że niektóre z europejskich krajów, z Francją na czele, upierają się przy tym, że przyjaciołom, takim jak Stany Zjednoczone, trzeba powiedzieć prosto w oczy całą prawdę, a przymykają oczy i tracą wszelki tupet, gdy tylko któryś z autorytarnych władców przekracza czerwoną linię. Haski wspomina w tym kontekście o legii honorowej przyznanej Putinowi przez Chiraca. Mógłby też wspomnieć o dytyrambach, jakie pieje na cześć byłego kagiebisty Gerhard Schröder, który w swych lansowanych z wielkim medialnym szumem pamiętnikach, o czym pisze popołudniowy Le Monde, zachwyca się żywą inteligencją, niepospolitą kondycją i niezwykłą skromnością Władimira Putina, człowieka sprawującego, jak zaznacza były kanclerz, najcięższy urząd świata. W tym też kontekście paryskie gazety nie omieszkały zauważyć, jak żywo kontrastuje z tym wazeliniarstwem postawa Condoleezza Rice, która udając się do Moskwy nie poszła najprzód do Putina, aby mu ulżyć w jego ciężkiej misji, lecz spotkała się wcześniej z niezależnymi dziennikarzami z Nowej Gazety i z synem Anny Politkowskiej. Świat stracił kogoś ważnego, podkreśliła przy tej okazji amerykańska sekretarz stanu w czytelnej aluzji do cynicznych deklaracji władcy Kremla na temat nic nieznaczącej roli Politkowskiej. Oczywiście lewicowa Libération, która te wypowiedzi cytuje, nie przegapia okazji, by wypomnieć też Amerykanom stosowanie podwójnych standardów, jako że wobec sojuszników, na których im zależy, jak Azerbejdżan czy Kazachstan, znacznie bardziej są tolerancyjni w kwestii praw człowieka i takiego Nazarbajewa, dajmy na to, Bush przyjmował ostatnio z wielką pompą, nie wspominając nawet słówkiem o zabójstwach kazachskich opozycjonistów. To fakt. Ale można by to skomentować tak. Lepiej być trochę niesprawiedliwym niż całkiem ślepym.
Skoro jesteśmy już w Moskwie, wspomnijmy jeszcze znów za Liberacją o szlachetnych inicjatywach podejmowanych przez niektórych Rosjan w celu przeciwstawienia się polowaniom na Gruzinów. Coraz szersze kręgi zatacza w szczególności kampania pod hasłem Ja Gruzin. Nie tylko rozprowadzane są znaczki z tym napisem. Niektórzy idą dalej i na przykład w Sankt Petersburgu około tuzina rosyjskich obywateli złożyło formalny wniosek o zmianę nazwiska na brzmiące z gruzińska. Szef organizacji młodzieżowej liberalnej partii Jabłoko, Aleksandr Szurszew, chce się odtąd nazywać Szurszeaszwili, dajmy na to. Organizatorzy akcji motywują zmianę nazwiska solidarnością z Gruzinami, można się więc obawiać, że urzędy załatwią te podania odmownie. Ale kampania jest odważna, gdyż manifestowanie swojej empatii do Gruzinów w sytuacji, gdy jak sondaż i Lewada choćby słowem w tym niedzielę. Większość nabojów wystrzelano już w sobotę. Liberation
Teraz sprawy europejskie i Sylwia Gibbs.
Rada Ministrów do spraw ochrony środowiska zgodziła się dziś co do konieczności zaostrzenia norm zanieczyszczenia powietrza, które obowiązują w Unii Europejskiej. Chodzi o mikrocząsteczki wydzielane podczas procesów produkcyjnych przez motory samochodowe i ogrzewanie miejskie. Według naukowców są one najszkodliwsze dla płuc i powodują 350 tysięcy przedwczesnych zgonów w krajach Unii Europejskiej. Według wspólnego stanowiska przyjętego przez 25 ministrów kraje członkowskie będą musiały w roku 2015 ograniczyć koncentrację mikrocząsteczek do 25 mikrogramów w metrze sześciennym powietrza. Według agencji France Presse przedstawiciele Holandii, Niemiec, Polski i Grecji byli za większą elastycznością norm zanieczyszczania powietrza, podczas gdy Wielka Brytania, Szwecja, Dania i Francja miały większe ambicje w tej dziedzinie. W rezultacie osiągnięto kompromis, który będzie jeszcze musiał być zatwierdzony przez Parlament Europejski w drugiej lekturze. Parlament zebrał się tymczasem w Strasburgu na sesji plenarnej. Oczekuje się kilku deklaracji politycznych na temat stosunków z Rosją po zabójstwie niezależnej dziennikarki Anny Politkowskiej, o sytuacji w Naddniestrzu i w Gruzji, o rocznicy węgierskiego powstania. W czwartek ogłoszone zostanie nazwisko laureata nagrody imienia Andreja Sacharowa. Wśród nominowanych jest białoruski opozycjonista Aleksander Milinkiewicz. Tymczasowa komisja Parlamentu Europejskiego powołana do wyświetlenia prawdy o domniemanych lotach i więzieniach CIA na terenie państw unijnych orzekła po trzydniowej wizycie w Rumunii, że należy kontynuować dochodzenie w tym kraju. Sprawozdawca komisji Claudio Fava uznał, że w Rumunii, tak jak w innych krajach członkowskich, w których prowadzono dochodzenie, nie ma kontroli działalności obcych służb wywiadowczych i że należy tę kontrolę wprowadzić. Nie można wykluczyć, powiedział Claudio Fava, że tajne służby amerykańskie działały w Rumunii w podziemiu. Badania statystyczne bywają optymistyczne. Według najnowszych wyników Eurostatu państwa członkowskie znacznie lepiej przestrzegają dyscypliny budżetowej. W roku 2005 deficyt wydatków państwowych wyniósł średnio 2,4% produktu krajowego brutto w 12 krajach strefy euro i 2,3% PKB w 25 krajach członkowskich. Wszystkie uplasowały się więc poniżej pułapu dozwolonego przez Pakt Stabilności obowiązujący w Unii Europejskiej, z tym, że chodzi o średnią. Niektóre kraje, jak Niemcy, Grecja i Włochy, nadal przekraczają dozwolone 3% PKB. Dla niektórych krajów przyjęto poprawkę na okres utrwalania systemów emerytalnych. Jest wśród nich Polska. Jeśli chodzi o zadłużenie, wyniki są gorsze. Dług publiczny wzrósł, nieznacznie, ale wzrósł, zarówno w strefie euro, jak w całej Unii. A tymczasem oszczędzanie jest w modzie. Komisja Europejska przedstawiła przed kilku dniami plan oszczędzania energii. Ma on na celu zwiększenie wydajności urządzeń, budynków, sektora transportu i produkcji energii. Ustalone zostaną normy minimalnego zużycia energii dla urządzeń i sprzętu, jak lodówki, klimatyzatory oraz dla nowych i odnowionych budynków. To tylko jeden z licznych środków przedstawionych w planie, który ma być realizowany przez najbliższe 6 lat. Nowy konflikt zarysował się między Francją a Brukselą. Firma przewozowa CMN zaskarżyła Francję za pogwałcenie obowiązków wypływających z ogłoszenia oferty publicznej w Unii Europejskiej. Przedmiotem wzmiankowanej oferty były usługi przewozowe między Marsylią a Korsyką. Skarga do instytucji unijnych złożona została w przeddzień rozprawy w sądzie administracyjnym w Bastii na temat skarg dwóch firm przewozowych wymienionej CMN i Corsica Ferry przeciwko korsykańskiemu zgromadzeniu parlamentarnemu za to, w jaki sposób rozwiązało sprawę transportu między Korsyką a kontynentem. Beneficjentem decyzji była sprywatyzowana niedawno firma przewozowa CNCM, którą potraktowano lepiej od konkurentów.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
O najbardziej interesujących sprawach europejskich mówiła Sylwia Gibb. Słuchają Państwo Paryża, RFI. No a teraz kwestie gospodarcze, ekonomiczne. Ludwik XIV mawiał, że Tokaj to jest wino dla królów i król win. Tokaj jest głównym bohaterem dzisiejszego felietonu poświęconego sprawom gospodarczym, którego autorem jest Wojciech Sikora. Posłuchajmy.
Tokaj, vinum regum rex vinorum, był zdaniem Ludwika XIV winem królewskim i królem wina. Francuski władca, podobnie jak i większość panujących na ówczesnych dworach, zachwycali się oczywiście Tokajem produkowanym na Węgrzech, niedaleko granicy ze Słowacją i z Ukrainą. Ale już w tamtych czasach w Alzacji produkowano wino o tej samej nazwie Tokaj Pinot Gris, które tak naprawdę z prawdziwym węgierskim Tokajem nie miało nic wspólnego. Choć, jak głosi legenda, alzacki Tokaj produkowano od połowy XVI wieku ze sprowadzanych z Węgier właśnie winorośli. Lecz zdaniem niektórych specjalistów to bajki. Szczep pochodził z pobliskiej Burgundii. Ale najpierwsi byli podobno Celtowie. Po nich już Węgrzy, którzy, jak sami twierdzą, wyrabiali Tokaj już od III wieku. Zostawmy jednak na boku legendy oraz spory i ustalenia historyków. Wróćmy do dnia dzisiejszego. Przed tygodniem wydarzyła się bowiem bardzo ważna rzecz w historii Tokaju. Aktualność swoją utracił bowiem spór o wyłączność nazwy. Francja postanowiła zwrócić Węgrom zastrzeżoną nazwę Tokaj. Alzacja ostatecznie zgodziła się na oddanie legendarnie brzmiącej marki. Uczyniła to zarówno po czasie, 80 lat spóźnienia, jak i przed czasem, 6 miesięcy wyprzedzenia. Już bowiem w 1926 roku Francja podjęła się zrezygnować z nazwy Tokaj w zamian za rezygnację przez Węgrów z używania nazwy Koniak. Warunek ten Węgrzy dawno wypełnili, Francuzi dopiero teraz wywiązują się z zapomnianych przez kilkadziesiąt lat zobowiązań. Z kolei przed czasem, o kilka miesięcy, bowiem wchodząc przed dwoma laty do Unii, Węgrzy uzyskali z Brukseli gwarancję na wyłączność nazwy, począwszy od 1 kwietnia 2007 roku. Dla Węgrów sprawa była znacznie ważniejsza niż dla Francuzów. Po pierwsze, ze względu na wspomniany już aspekt historyczny, po drugie, ekonomiczny. Z 5 milionów butelek wina produkowanych w tym kraju na Tokaj przypada prawie 1/4, 1 200 000 butelek. Natomiast francuski Tokaj to 15% produkcji, ale tylko alzackiej. Sam ten region produkuje 22 razy więcej wina niż całe Węgry. 110 milionów butelek, z czego ponad 16 milionów nosi nazwę Tokaj. Rezygnacja z legendarnej nazwy nie spowoduje, zdaniem francuskich specjalistów, żadnego wstrząsu na rynku. Węgrom udało się również dojść do porozumienia z Włochami, którzy zrezygnują ze swojego Tokaj Friulano, i ze Słowacją, która zgodziła się za obopólnym porozumieniem zachować tę nazwę tylko w kilku gminach przygranicznych z Węgrami. András Machr, węgierski sekretarz stanu do spraw ekonomicznych, otrzymał podczas paryskiej uroczystości powrotu nazwy Tokaj do swojej ojczyzny symboliczne dzieło – kryształową kiść winogron. Pozostańmy jeszcze na chwilę przy winach, tym razem już całkowicie francuskich. Wyprzedaż części zasobów piwniczki paryskiego ratusza, która miała miejsce w ostatni piątek i w sobotę, przyniosła dużo większe niż oczekiwane rezultaty. Pod młotek poszło blisko 4700 butelek, 3/4 zasobów utworzonych jeszcze przez mera Chiraca i jego następcę Tiberiego, a wśród nich sporo tych najsłynniejszych. Organizatorzy, czyli ratuszowi zwolennicy oszczędności, przypomnijmy, że w paryskim ratuszu rządzi aktualnie lewica, spodziewali się uzyskać z aukcji jakieś 500 000 euro. Tymczasem do kas merostwa wpłynęło 961 tysięcy euro. Kilka liczb dla przykładu. Dwie butelki słynnego Burgunda Romane Conti z 1986 roku, których cena wywoławcza wynosiła po 1500 euro, poszły po 5000. Trzy butelki Chateau Petrus z 1989 sprzedane zostały po 4000 euro każda. Wśród szczęśliwych nabywców większość stanowili cudzoziemcy. Wśród nich było sporo Rosjan, Amerykanów i Azjatów.
Tokaj i aukcja win z piwnic paryskiego ratusza to tematy, o których mówił w felietonie poświęconym sprawom gospodarczym Wojciech Sikora. Słucham Państwo Paryża, RFI. A teraz 60 tysięcy ludzi na stadionie Velodrome w Marsylii, 80 tysięcy na stadionie w Madrycie. Wielkie mecze piłkarskie, które elektryzują nie tylko kibiców bezpośrednio zainteresowanych drużyn. Są takie mecze piłkarskie, które mają większe znaczenie dla kibiców niż zdobycie mistrzostwa kraju przez ich drużynę. Do takich spotkań należą derby Łodzi, Widzew ŁKS, derby Burgundii, Saint-Étienne Olympique Lyon, derby Manchesteru, czy rzecz jasna wydarzenia tak wielkiego kalibru jak pojedynek Realu Madryt z Barceloną. Ten mecz ma wyjątkowy wydźwięk, gdyż duma Katalonii walczy w takim spotkaniu z królewskim kastylijskim wielkim Realem. Kiedyś dyktator generalissimus Franco osobiście interweniował, aby Węgier Ferenc Puskas grał pół sezonu w Barcelonie, która go kupiła, i pół sezonu w Realu Madryt. Generałowi Franco chodziło o to, aby nie dopuścić do triumfu Barsy nad Realem, także ze względów czysto szowinistycznych. Pojedynek tych dwóch klubów elektryzuje nie tylko Hiszpanię, ale i całą Europę, gdyż jest wydarzeniem na skalę europejską. Tak było i tym razem. Na oczach 80 tysięcy widzów na stadionie w Madrycie spotkał się aktualny lider tabeli, znajdujący się w znakomitej formie Barcelona, aktualny klubowy mistrz Europy, z Realem Madryt, który dotychczas nie zachwycał swoją grą. Pojedynek był zacięty, ale jak zauważył trener katalończyków Frank Rijkaard, przebieg meczu ustawiła bramka strzelona przez Raula już w trzeciej minucie. W niemal godzinę później Val Nistelrooy dołożył drugiego gola i mecz zakończył się sukcesem królewskiego Realu. Ronaldinho, największa gwiazda piłkarskich boisk ubiegłego sezonu, wypadł bardzo blado. We Francji pojedynkami o takim kalibrze emocjonalnym, chociaż nieco mniejszego ciężaru, jeśli chodzi o klasę przeciwników i ich umiejętności, są mecze Paris Saint-Germain z Olympiquem Marsylia. W ostatnich latach ich poziom rozczarowywał. Nie można tego powiedzieć o wczorajszym meczu na stadionie Velodrome w Marsylii między dwoma olimpikami, miejscowym, marsylskim i tym z Lyonu. Niemal 60 tysięcy widzów było świadkami fantastycznego spotkania, w którym niestety dla gospodarzy pierwsze skrzypce grał zespół ze stolicy Kucharzy. Był to mecz aktualnego lidera Olimpiku Lyon z wiceliderem. Dzieląca obydwa zespoły różnica 5 punktów mogła zmaleć do 2, gdyby gospodarze wygrali. Był to także mecz dwóch klubów dysponujących największym budżetem we francuskiej lidze. Wreszcie wiele pisano o pojedynku dwóch wschodzących gwiazd francuskiej piłki nożnej, Franku Ribérym z Marsylii i o Maludzie z Lyonu. Tego drugiego Didier Drogba uważa za w tej chwili najlepszego lewego pomocnika na świecie. Spotkanie dwóch olimpików było pasjonującym meczem i stało na bardzo wysokim poziomie. W 20 minucie Brazylijczyk Juninho, o którym wiadomo, że z 20 metrów trafia w monetę, strzelił gola właśnie z tej odległości z rzutu wolnego. To niesamowite, że wszyscy wiedzą o tej wyjątkowej zdolności brazylijskiego kapitana zespołu z Lyonu i nikt, żaden mur, żaden bramkarz nie są w stanie niczego zrobić. Juninho podchodzi do piłki i strzela gola. 3 minuty po przerwie, po podaniu najlepszego na boisku zdaniu L'Equipe Govu, kolejnego reprezentanta Francji, Benzema strzelił i było 2-0 dla gości. Frank Ribery, który grał na przyzwoitym poziomie, podał sprytnie do Bamugu i Olympique Marsylia zdobył kontraktową bramkę. Jednak ostatnie pół godziny to był koncert gry Lyończyków, zakończony golami Juninho i Kolstroma. Olympique Lyon wygrał z Olympiquem Marsylia w meczu jesieni 4-1 na pięknie położonym z widokiem na Morze Śródziemne stadionie Velodrome. Lyończycy mają teraz 8 punktów przewagi nad zespołem z Marsylii i odpowiednio 9 i 10 nad zajmującymi wysokie 3. i 4. miejsce zespołami z Nancy i z Toulouse, których obecność na tak bardzo wysokim szczeblu w tabeli jest ogromną niespodzianką. Podobnie jak bardzo słaba postawa przedostatniego w lidze AS Monaco. Zespół z księstwa przegrał u siebie 1-3 z Toulouse, tracąc gole w ostatnich minutach. Na stanowisku trenera Monaco nastąpiła dzisiaj zmiana. Węgra Laszlo Bulloniego zastąpił Laurent Banid, 38-letni szkoleniowiec, który jest związany z klubem z księstwa od 13 lat i był dotychczas drugim trenerem. W następnej kolejce Olympique Lyon sprawdzi formę zajmującego 3. miejsce zespołu z miasta króla Stanisława Leszczyńskiego ze stolicy Lotaryngii z Nancy. Lyończycy są naprawdę na fali. Zwyciężyli we wszystkich 3 dotychczas rozegranych meczach Widzy Mistrzów i prowadzą w swojej grupie z kompletem punktów. We francuskiej pierwszej lidze na 10 rozegranych spotkań nie przegrali jak na razie ani razu, a tylko jeden raz zremisowali. Do tego od 5 lat są mistrzami kraju. Rozsądna, inteligentna polityka połączona z wybiegającymi daleko planami przynosi owoce. Zmiana trenera, Paula Le Guena, zastąpił Gérard Houllier, nie spowodowała trzęsienia ziemi, a przeciwnie. Wygląda na to, że konsekwentnie realizowana jest ta sama linia, która ma zaprowadzić Olympique na najwyższe szczeble europejskiej hierarchii klubowego futbolu. W Lyonie nie wyprzedaje się zawodników po jednym sezonie. Julien, mimo kontuzji na stadionie Velodrome, jakie odnieśli Maluda i brazylijski napastnik Fred, ma do swojej dyspozycji świetnych piłkarzy. Mieszankę brazylijsko-francuską przyprawioną kilkoma rodzynkami z innych krajów. Trudno się zatem dziwić, że Olympique Lyon coraz lepiej wypada widzy mistrzów i nikt, kto śledzi wydarzenia w futbolu europejskim, nie zdziwiłby się, gdyby w finale zagrał właśnie klub ze stolicy światowych kucharzy. Olympique z Lyonu. To był rzeczywiście fantastyczny mecz na stadionie Velodrome Olympique Marsylia z Olympiquem Lyon, chociaż rzecz jasna więcej powodów do radości mieli jednak kibice gości. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz zapraszam do wysłuchania powtórnie nadawanego przez nas magazynu Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Naukowcy pracujący na Uniwersytecie w Genewie odkryli specjalny typ białych ciałek krwi, które atakują i niszczą chore neurony u osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Ciałka te posiadają zdolność niszczenia neuronów, dlatego że zawierają w swym składzie enzym nazwany NOX2, powodujący powstawanie wolnych rodników, na które czułe są właśnie neurony osoby chorej na Alzheimera. Według naukowców ekipy profesora Karla Heinza Krausego, która tego odkrycia dokonała, teraz można zacząć pracę nad odpowiednimi lekarstwami pozwalającymi na blokowanie tych białych ciałek atakujących neurony chorego. Naukowcom wydaje się, że prace nad takim lekarstwem potrwają najwyżej 2 lata. Warto przypomnieć, że choroba Alzheimera jest chorobą, podczas której z nieznanych przyczyn dochodzi do zaniku neuronów i przynajmniej na razie jest to choroba nieuleczalna, a stan chorego pogarsza się z czasem. Z początku zanika pamięć, potem idą dalsze osłabienia intelektu, pociągające za sobą coraz większe trudności w życiu codziennym chorego i jego otoczenia. Choroba najczęściej pojawia się, gdy dana osoba ma 75 do 80 lat i potem rozwija się stopniowo, najczęściej w ciągu 5 lat, po których chory powoli umiera. W tej chwili na całym świecie choruje na nią około 25 milionów osób, a sytuacja może się do połowy tego wieku pogorszyć i liczba chorych zwiększyć aż trzykrotnie. Badania szwajcarskich naukowców będą opublikowane w mającym się właśnie ukazać piśmie Neurobiology of Aging. Profesor neurologii na Uniwersytecie w Houston w Teksasie, Andrzej Aleksandrow, wraz ze współpracownikami doszedł do wniosku po przeprowadzeniu licznych eksperymentów, że drobne skrzepy krwi w mózgu można rozbijać przy pomocy ultradźwięków w połączeniu z podawanymi choremu lekami, tak zwanymi plazminogenami, pozwalającymi na odbudowywanie ścianek naczyń krwionośnych, zwłaszcza po udarach mózgowych. Ekipa profesora Aleksandrowa przebadała 126 pacjentów po takim wylewie, a wyniki swych prac przedstawiła w piśmie New England Journal of Medicine. Traktowanie mózgu przy pomocy ultradźwięków natychmiast po udarze mózgu z jednoczesnym stosowaniem wspomnianego leku daje bardzo dobre wyniki, czytamy. Ultradźwięki powodują drobne wibracje cząsteczek znajdujących się na powierzchni i wewnątrz takiego skrzepu, co znacznie ułatwia potem jego rozbicie i reparację przy pomocy leku. U wszystkich pacjentów, przy leczeniu których zastosowano właśnie ultradźwięki, zanotowano znaczną poprawę już w 2 godziny po udarze, kiedy to częściowo, a w niektórych przypadkach wręcz całkowicie zniknął torujący przepływ krwi skrzep. Badania francuskich naukowców z Nancy, Lille, Lyonu i Paryża wykazały bez cienia wątpliwości, że zamieszkanie dzieci nieopodal stacji benzynowych znacznie zwiększa ryzyko ich zachorowania na białaczkę. I to zwiększa aż 4-krotnie. Dr Jacqueline Clavel z podparyskiego Instytutu Badań Statystycznych, Zdrowia i Wpływu na Środowiska informuje w piśmie Occupational and Environmental Medicine, że przeprowadzono w tym celu badania porównawcze 280 dzieci w wieku od 2 do 6 lat chorych na białaczkę z taką samą liczbą dzieci zdrowych. W badaniach prowadzono dokładne śledzenie przebiegu choroby i wpływu na nią ewentualnego miejsca zamieszkania dzieci w pobliżu stacji paliw albo w pobliżu warsztatów naprawczych, w których lub w których okolicy spalin samochodów było oczywiście znacznie więcej. Okazało się, że ryzyko zachorowania na białaczkę zwiększyło się 4-krotnie. Co ciekawe, na białaczkę zachorowuje znacznie więcej osób w krajach rozwiniętych niż w krajach biednych, w których ruch samochodowy jest znacznie, ale to znacznie mniejszy. Ale na razie są to jedynie spekulacje. Wiadomo, że benzen C6H6 jest czynnikiem kancerogennym i jego stosowanie w wielu krajach jest ograniczone, ale jeszcze stosuje się go jako substancję zmywającą tłuste plamy, czy też usuwającą w ogóle tłuszcz z różnych powierzchni. Często używa się też benzenu jako rozpuszczalnika do różnych farb. Zawiera go także benzyna sprzedawana na stacjach benzynowych, ale w znacznie mniejszym stopniu. Ale ostrożność jednak nigdy nie zaszkodzi.
Był to magazyn Eureka, magazyn popularno-naukowy pod redakcją Piotra Rosochowicza. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz wszystkich chętnych nauczenia się języka francuskiego zapraszam do wysłuchania kolejnych lekcji.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W dzisiejszej 10. lekcji Molière, Le Malade Imaginaire. Jean-Baptiste Jean-Baptiste Poquelin, znany jako Molière, urodził się w roku 1622. Będąc najstarszym synem królewskiego tapicera i pokojowca, mógł był po ojcu przejąć to stanowisko. Miał jednak zupełnie inne zainteresowania. Dość wcześnie poznaje niezwykłą, rozmiłowaną w teatrze rodzinę Béjart. Razem zakładają L'Illustre Théâtre, niebawem przekształcony w wędrowną trupę teatralną. Jean-Baptiste, aktor, przybiera pseudonim Molière, pod którym stanie się sławny. Przez wiele lat żyje z utalentowaną Madeleine Béjart. Po kilkunastu latach, powróciwszy do Paryża, już z reputacją dobrego aktora, Molière sam zaczyna pisać. Tworzy cieszącą się wielkim sukcesem postać sprytnego i kpiarskiego sługi Scapena. Wkrótce oczarowuje króla Ludwika XIV i cały dwór. Jego zespół otrzymuje siedzibę w Palais Royal. Jest u szczytu powodzenia. Żeni się wówczas z młodszą od siebie o 20 lat Armandą Béjart, siostrą Madeleine. Molière wciąż niestrudzenie pisze, lecz od roku 1666 król zakazuje wystawiania niektórych jego sztuk uznanych za nadmiernie krytyczne. Okres świetności ma się ku schyłkowi. W 1673 roku Molière gra tytułową rolę w Malade Imaginaire, chorym z urojenia. Podczas czwartej prezentacji tej sztuki powala go na scenie krwotok płucny. Po kilku godzinach umiera. Jego aktor, z profesji podlegający kościelnej anatemie, pochowany zostanie pośpiesznie nocą, bez sakramentów. Kilka lat później król połączy dawną trupę Molière'a z konkurencyjnym zespołem z Pałacu Bourgogne, kładąc podwaliny najbardziej dziś prestiżowego teatru Francji, La Comédie Française. Tym aktem Ludwik XIV składa pośmiertny hołd wielkiemu człowiekowi teatru. Molière zawsze chętnie urozmaicał swoje sztuki muzyką i tańcem, lecz głównym orężem tego genialnego komediopisarza jest śmiech. Operuje nim mistrzowsko, by bez litości kpić z ludzkich przywar. Znakomitym tego przykładem są Les Précieuses Ridicules, Uczone Białogłowy. W L'École des Femmes, Szkole Żon, pierwszej swej wybitnej komedii, autor wprowadza wątek zdrady małżeńskiej, przy czym porusza kwestię wychowania i kształcenia kobiet. Następna sztuka, Le Tartuffe ou L'Imposteur, Tartuffe, wyśmiewa hipokryzję dewotów. Z tego względu po pięciu latach zabroniono dalszego jej wystawiania. Podobny los spotka kolejne dwa arcydzieła, w których Molière podejmuje kwestię prawdy i zakłamania, Don Juan i Le Misanthrope. Mizantrop. Zdaniem króla przedstawiają one rzeczywistość w nazbyt czarnych barwach. W komedii Le Malade Imaginaire, chory z urojenia, główny bohater, Argan, człowiek cieszący się w rzeczywistości znakomitym zdrowiem, wmawia sobie, że jest cierpiący. Utwierdza go w tym przekonaniu żona, Belina. W rozmowie, którą za chwilę usłyszycie, Argan użala się na bezczelność służącej, Toinette, Antosi, która śmie powątpiewać o jego dolegliwościach. Żona zaś, jak potrafi, podtrzymuje go na duchu.
Ah, ma femme, approchez.
Qu'avez-vous, mon pauvre mari?
Venez-vous-en ici, à mon secours.
Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils?
Mamie.
Mon ami.
On vient de me mettre en colère.
Hélas, pauvre petit mari, comment donc, mon ami?
Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais.
Ne vous passionnez donc point.
Elle m'a fait enrager, mamie.
Doucement, mon fils.
Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire.
Là, là, tout doux.
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade.
C'est une impertinente.
Vous savez, mon cœur, ce qui en est.
Oui, mon cœur, elle a eu tort.
M'amour, cette coquine-là me fera mourir.
Ella, Ella.
Elle est cause de toute la bile que je fais.
Ne vous fâchez point tant.
W dzisiejszej lekcji usłyszeliśmy dialog ze sztuki Moliera Le Malade Imaginaire, chory z urojenia. Następnym razem poznamy bliżej sposoby wyrażania pociechy i skargi, jakimi posługują się rozmówcy w tej scenie.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Na ostatniej lekcji poznaliście komedię Moliera Le Malade Imaginaire, chory z urojenia, której fragmentu teraz ponownie wysłuchacie. Argan wmawia sobie chorobę i szuka wsparcia u żony. Ona zaś nie szczędzi mu czułych słów.
Ah, ma femme, approchez.
Qu'avez-vous, mon pauvre mari?
Venez-vous-en ici, à mon secours.
Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils?
Mamie.
Mon ami.
On vient de me mettre en colère.
Hélas, pauvre petit mari, comment donc, mon ami?
Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais.
Ne vous passionnez donc point.
Elle m'a fait enrager, mamie.
Doucement, mon fils.
Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire.
Là, là, tout doux.
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade.
C'est une impertinente.
Vous savez, mon cœur, ce qui en est.
Oui, mon cœur, elle a eu tort.
M'amour, cette coquine-là me fera mourir.
Ella, Ella.
Elle est cause de toute la bile que je fais.
Ne vous fâchez point tant.
Czy dobrze zrozumieliście ten dialog?
Pourquoi Argan se plaint-il?
Dlaczego Argan się skarży?
Parce que la servante Toinette a été insolente envers lui.
Que lui a-t-elle dit?
Cóż ona mu powiedziała?
Qu'il n'était pas malade.
Argan est-il vraiment malade?
Czy Argan naprawdę jest chory?
Non, c'est un malade imaginaire.
Est-ce que sa femme est gentille avec lui?
Czy żona jest dla niego miła?
Oui, elle est très gentille et très compréhensive.
Pourquoi?
Dlaczego?
Parce qu'elle le flatte pour avoir son argent.
Ten dialog łatwo można zrozumieć, gdyż zdania, które małżonkowie wymieniają, są krótkie. Jednakże XVIII-wieczna forma niektórych wyrazów i zwrotów różni się od współczesnej. Kiedy Belina wchodzi na scenę, mąż tak oto prosi ją o pomoc.
Venez-vous-en ici à mon secours.
To wyszukane sformułowanie zawierające akcent natarczywości występuje tylko w tekstach z tamtej epoki. Dziś nie jest już używane. Obecnie powiemy znacznie prościej.
Venez à mon secours.
Podobnie jest z wypowiedzią Beliny.
Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit fils?
Dzisiaj powiemy.
Qu'est-ce qu'il y a?
Uskarżając się na służącą, Argan określa ją jako coquine oraz impertinente.
Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais. C'est une impertinente.
Słowo coquine w rodzaju męskim coquin, szelma, miało naówczas konotację obelżywą i tak samo jak bandit, canaille, oznaczało osobę podłą, zdolną do występnych czynów. Posiadało więc silniejszą wymowę niż aktualnie, gdy jest stosowane wobec kogoś sprytnego, figlarnego. Mówi się do dziecka petit coquin. Inny również odcień posiadał wówczas przymiotnik impertinent. Określał człowieka butnego, którego zuchwałość idzie w parze z głupotą i był epitetem wysoce pogardliwym. Dziś natomiast impertinent zawiera oczywiście akcent krytyki, lecz znacznie osłabiony.
Cet adolescent est très impertinent avec ses professeurs.
Co znaczy, że młody człowiek jest arogancki wobec profesorów. Argan przedstawia żonie listę zarzutów wobec Antosi, Toinette.
Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire.
Wyrażenie elle a contrecarré, co znaczy sprzeciwiła się, w wyszukany sposób mówi to samo, co elle s'est opposée aux choses que je veux faire. Poza tym słyszymy, że Argan mówi une heure durant. Jest to szyk zdania bardziej literacki niż durant une heure, gdzie przyimek durant stoi przed rzeczownikiem. Potocznie jednak powiemy po prostu pendant une heure, przez godzinę.
Il m'a téléphoné de New York durant une heure.
Lub bardziej swojsko.
Il m'a téléphoné de New York pendant une heure.
W XVII wieku często w miejsce zaprzeczenia pa używano słowa point. Belina mówi:
Ne vous passionnez donc point.
Zamiast
Ne vous passionnez donc pas.
A także
Ne vous fâchez point.
Zamiast
Ne vous fâchez pas.
Również Argan stosuje tę konstrukcję.
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade.
Zamiast.
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis pas malade.
To zdanie ma w jego ustach wydźwięk oskarżycielski. Argan, który uroił sobie, że jest chory, tak głęboko jest o tym przekonany, że każdą wątpliwość, a co gorsza zaprzeczenie, uważa za impertynencję. Zauważyliście oczywiście, że Belina jest hipokrytką. Użala się nad mężem, jak on sobie życzy, ale czułe słówka brzmią w jej ustach mało przekonująco.
Mon pauvre mari, mon petit fils, pauvre petit mari.
Jeżeli przymiotnik pauvre stoi przed rzeczownikiem, wyraża tkliwość i politowanie.
Ce pauvre enfant, il doit aller à l'école même le samedi matin. Mon pauvre ami, tu es tout mouillé.
Podobnie przymiotnik petit, użyty przed rzeczownikiem, ma odcień czułości i przywiązania. Zastępuje zdrobnienie.
Enfin de retour dans notre petite maison. Joyeux anniversaire, ma petite maman.
Usłyszeliście rozmowę, w której występują ciepłe, serdeczne słowa i zwroty. Zależnie od sytuacji i tonu, jakim są wypowiadane, można nimi wyrazić zarówno czułość i pociechę, jak skargę.
roman.
Un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Były to dwie kolejne lekcje języka francuskiego opracowane przez naszą rozgłośnię RFI. Lekcje, które tradycyjnie nadajemy w poniedziałek. Niemal na zakończenie naszego programu dodajemy, bo do końca audycji zostało już tylko 50 sekund. O godzinie 23 spotka się z Państwem Wojciech Sikora. Ja tylko przypomnę najważniejsze informacje dnia. Uroczystym podniesieniem flagi i złożeniem kwiatów pod pomnikiem pamięci ofiar 25 października 1956 roku rozpoczęły się obchody powstania w Budapeszcie. W Budapeszcie, w którym to doszło do zamieszek, policja musiała użyć gazów łzawiących, armatek wodnych, a także gumowych kul. Kilkanaście osób według w tej chwili doniesień agencyjnych zostało rannych. W Bułgarii, mimo zdecydowanej przewagi byłego przywódcy Partii Socjalistycznej Parwanowa, w wyborach prezydenckich konieczne jest rozpisanie drugiej tury wyborów 29 października. Ona się odbędzie, a to ze względu na bardzo niską frekwencję, mniej niż 50% uprawnionych pofatygowało się do urn wyborczych. I to wszystko w naszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego, udanego i miłego wieczoru. Do usłyszenia Państwu.